Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad. Gabriela Sowińska, odpuść nam nasze sny. W pokoju panował półmrok. Świece rozstawione pod ścianami dawały przyjemną poświatę. Zapach unoszący się z kadzideł leniwie krążył w powietrzu. Na podłodze, w kręgu ułożonym z turmalinów, leżała dziewczyna. Otulona ciszą pogrążała się w delikatnym stanie odrętwienia. Zmęczenie zaczęło znikać. Stres powoli uchodził z jej ciała. Wokół spoczywało wiele archoitów, powondraitów czy też indikolitów, które miały chronić ją przed złą energią. Kamienie dobrała starannie do rytuału. Ich obecność sprawiała, że Anastazja łatwiej się koncentrowała. W końcu przestały docierać do niej jakiekolwiek bodźce z zewnątrz. Skupiona wyłącznie na duszy, zanurzyła się bez reszty w jej wnętrzu. Odpłynęły wszelkie trapiące ją myśli. Zniknęła czerń, jaką każdy z nas widzi po zamknięciu oczu. Zastąpiło ją światło, które powoli zaczęło przepływać przez jej ciało. Doznanie było bardzo przyjemne. Poczuła lekkość, zawisła w rozdwojeniu między ciałem a duszą. Lewitowała, wpatrując się we własne oblicze, niczym lustro. Zostawiła swoją fizyczną powłokę leżącą na dywanie i pofrunęła w dal. Mijała samoloty, planety, asteroidy. Wreszcie przekroczyła granicę. Odczucie było dziwne, podobne do przejścia przez sito czy też tarcia o szorstką powierzchnię. Nie było jednak bolesne. Anastazja znalazła się w nicości. Mimo że żyła, widziała, czuła, była jedynie ulotnym pyłem. Dookoła dominowała biel, której jasność przywoływała odczucie spokoju. Wystarczyło posługiwać się tutaj siłą woli. Myśl była czynem. Wreszcie nadszedł czas na pierwszy ruch w odczytywaniu z cudzych snów. Na myśl o łapaczu snów przed Anastazją zawisł złoty okrąg. No to czas na spacer, pomyślała. Znalazła się w mrocznym lesie, w którym pająki, wielkie niczym samochody ciężarowe, znęcały się nad ludźmi. Zgniatały, wielkimi cielskami miażdżyły, przerośniętymi odnóżami pożerały. Świadomość, że nie mogą zrobić jej krzywdy, wcale nie pomogła zapanować nad strachem. Okropne, koszmar, brrr, pomyślała przerażona. Kolejny sen. W różowym pokoju ustawione były cztery podłużne stoły. Przy każdym siedziały dziewczynki uczesane w dwie kiteczki, związane kokardkami. Na środku stał okrągły stoliczek. Przy nim rozmawiały trzy piękne młode kobiety. Dzieci śmiały się, bawiły laleczkami w oczekiwaniu na posiłek. Nuda, idę dalej. Znalazła się w ciemnej jaskini i ujrzała biegnącą postać, której włosy powiewały w zwolnionym tempie. W tym świecie prawa fizyki działały nieco inaczej. Skupiła się, by zobaczyć więcej szczegółów. Dziewczyna uciekała przed inną kobietą. Anastazja nie miała pojęcia, skąd wie, że brakuje jej tchu. Po prostu to czuła. Im częściej ingerowała w sny ludzi, tym więcej była w stanie dostrzec. Czuła pewne połączenie między sobą a innymi kobietami. Doskonale wiedziała, jakie odczuwają emocje. Napięcie w jaskini zaczęło narastać. Wszystko wskazywało na to, że zaraz stanie się coś okropnego. I rzeczywiście, przed dziewczyną pojawił się wysoki mur. Nie miała dokąd uciec. Na domiar złego jej oprawczyni uniosła dłoń i wycelowała w nią ogromną, płonącą kulę. Na szczęście pocisk przeleciał tuż obok jej głowy. I nawet jej nie drasnął. Za to z ogromną siłą uderzył w ścianę, wyrywając fragment. Dziewczyna przebiegła na drugą stronę gruzowiska. Los jej sprzyjał. Kolejna ognista kula zamknęła za nią przejście. Była bezpieczna. To mogło oznaczać, że w realnym świecie uciekła przed jakimś problemem. Uniknęła krzywdy z rąk kogoś, kto źle jej życzył. Anastazja uznała, że dosyć już wrażeń na dziś i pora wracać. Pomyślała o domu i poczuła, że pył, który ją tworzył, zaczął składać się w całość. Miała wrażenie, że unosi się na spokojnej wodzie, która otula jej skórę. Odczucie podobne było do dotyku aksamitu. O poranku obudziła się wypoczęta jak nigdy dotąd. Leżała na swojej ulubionej poduszce, przykryta ciepłą kołdrą. Nie pamiętała, kiedy weszła do łóżka, ani co działo się, zanim zasnęła. W ręku trzymała Ilnezis, który odziedziczyła po prababci. Postanowiła, że sprawdzi jej zawartość. Gdy otworzyła diamencik, jej oczom ukazał się świecący kształt przypominający małą żaróweczkę. Ilnezis była pełna. W jej wnętrzu znajdowały się informacje dotyczące wczorajszego snu. Upewniła się, że zapisała je dokładnie z najmniejszymi szczegółami. Pora zająć się obowiązkami, pomyślała, zrzucając z siebie pościel. Było jeszcze wcześnie, dlatego zanim zaczęła szykować się do pracy, wyczyściła turmaliny, aby lepiej działały podczas kolejnej podróży. Trochę czasu przeznaczyła na poranną jogę, po której zawsze miała pozytywne nastawienie przez długi czas. Wreszcie zeszła na parter. W kuchni unosił się przyjemny zapach. Woń zielonej herbaty pobudziła i otrzeźwiła umysł. Gdy przekraczała próg pomieszczenia, między nogami przebiegł kot, który chwilę później wskoczył na jej plecy. — Cholera! — wrzasnęła przerażona. Przy blacie stała mama, zaśmiała się na widok córki. Anastazja odstawiła kodę na podłogę, po czym ucałowała rodzicielkę na powitanie. Zanim wyszła do pracy, wypiła herbatę przy włączonym radiu. Na nieszczęście dla sąsiadów leciała ich ulubiona piosenka Mississippi w ogniu organka. Zaczęły fałszować, wydzierając się na cały dom, na co koda zareagowała złowrogim syknięciem. Obrażona powędrowała na swoje legowisko. Wreszcie Anastazja pożegnała się z mamą i wyszła do pracy, wybierając drogę przez swój ulubiony park. Delektowała się urokami zimy, upajała otaczającym pięknem. Humor jej dopisywał. Nie pogorszył go nawet budynek redakcji wyłaniający się ze drzew. Komosa, nawet nie siadaj za biurkiem, jest afera, pojedziesz z Kubą, zawołał przerażony, ledwie przekroczyła próg. Zaczyna się, pomyślała, chodź szybko. Kuba, kolega z redakcji, pomachał do niej ręką, wyjaśnię ci po drodze. Niezadowolona pojechała z nim na miejsce kradzieży. Okazało się, że włamano się do sklepu kobiety, którą znała. Jej nastawienie szybko uległo zmianie, bo czuła, że jest w jakiś sposób związana z tą sprawą i zależało jej, aby dowiedzieć się, kto okradł jubilera w miasteczku. Wychowywała się tutaj i podobne zdarzenie nigdy nie miało miejsca.
Dziś o godzinie 9:00 na ulicy Warszawskiej doszło do włamania. Napastnicy zdewastowali sklep jubilerski. Na nagraniach kamer widać, jak pociski tłuką szklane witryny oraz niszczą wnętrze sklepu wraz z wystawami biżuterii. Skradziono cenne przedmioty, których wartość wstępnie oszacowano na 50 tysięcy. Tożsamość złodziei nie jest znana. Policja uspokaja i zapewnia, że jest na tropie przestępców.
Anastazja wróciła do redakcji i na prędce napisała artykuł. Mimo, że niewiele z niego wynikało, naczelny przyjął tekst i pozwolił jej wyjść na przerwę. Udała się do pobliskiej kawiarni na kawałek ulubionego ciasta. Usiadła przy oknie i rozmarzyła się, patrząc na opadające płatki śniegu. W międzyczasie kelner przyniósł jej zamówienie. Ciastko i kubek aromatycznej kawy. Szczęście w nieszczęściu, wyrwało ją z zamyślenia. Zniszczona została tylko biżuteria, która przez najbliższe 10 lat będzie passé. Ta, którą zakupiłam po niższej cenie, ryzykując, czy przyjmie się na rynku. Najcenniejsze skarby z mojej kolekcji pozostały nienaruszone. Słuchała z uwagą, a ponieważ głos wydał jej się znajomy, odwróciła się. Siedziała za nią jej przyjaciółka z dzieciństwa, Julka. Anastazja doznała szoku, ponieważ nie wiedziała, że Julka zajmuje się okradzionym sklepem. Wszystko wskazywało na to, że prowadziła interes wspólnie z mamą. Nie mogła rozgryźć, o co w tym wszystkim chodzi. Niestety, nie miała jak się tego dowiedzieć. Pokłóciły się kilka lat temu. Miały wspólną koleżankę Anię, która była zazdrosna o ich relacje, aż dziewczyny przestały się ze sobą spotykać. Rozmyślanie przerwał dźwięk dzwonka.
Przyjdź na łąki, odezwał się Kuba, kolega z redakcji, gdy odebrała telefon. Doszło do morderstwa.
Gdy się rozłączył, Anastazja w pośpiechu opuściła kawiarnię.
Na miejscu zbrodni policja zabroniła im wysiąść z auta, by nie zadeptać śladów. Okazało się, że znaleziono zwłoki. Sprawa była poważna. Po pracy Anastazja poszła prosto do domu. Coś mówiło jej, że sprawy kradzieży i morderstwa są ze sobą powiązane.
Na progu mieszkania głośnym miauknięciem powitał ją Koda. Dziewczyna ucałowała mamę i zasiadła do obiadu, którego nie mogła przełknąć. Opowiedziała rodzicielce o zdarzeniach w pracy oraz odkryciu, że jej koleżanka prowadzi sklep, który okradziono. Ta poinformowała ją, że mama Julki zmarła, od dawna chorowała. Zapisała córce swój sklep w spadku. To oznacza, że okradziony sklep należy teraz do mojej przyjaciółki z dzieciństwa. Wreszcie połączyła wątki. Julia odziedziczyła sklep, który niedługo potem został obrabowany.
Anastazja, zmęczona całym dniem, położyła się do łóżka wcześniej niż zwykle. Wiedziała, że czeka ją jutro dużo pracy. Niestety nie spała dobrze. Budziła się co chwilę zdenerwowana, co tylko potęgowało jej złe samopoczucie.
Świadomość, że będzie musiała wypełnić swoje obowiązki mimo zmęczenia, nie była pocieszająca. Gdy obudziła się kolejny raz z rzędu, stwierdziła, że ktoś szarpie ją za ramię. Odwróciła głowę i próbowała otworzyć zaspane oczy. Ujrzała kontur postaci siedzącej na krześle tuż przy krawędzi łóżka. Skok adrenaliny i czarne myśli wyrwały Anastazję z sennego stanu. Usiadła i z przerażeniem spojrzała na przybysza. Była pewna, że to tylko przywidzenie, ale postać przemówiła. Bramy nie chcą się otworzyć. Myślałam, że uda mi się ich oszukać, ale mnie dopadli, a teraz nie chcą mnie wpuścić. Anastazja nie mogła wykrztusić ani słowa, a ciało odmówiło jej posłuszeństwa drętwiejąc. Nie była w stanie poruszyć nawet palcem. Ukartowali to, zleciłam im napad, a później mogłam z nimi nie zadzierać. Pokłóciliśmy się, a teraz nie mam gdzie się podziać. Straciłam wszystko, przyjaciółkę, pieniądze, szanse na poprawę, koniec. Anastazja nic z tego nie rozumiała. Siedziała wstrząśnięta i przerażona na krawędzi łóżka. Mrugała oczyma, ale postać nie znikała. Było jej słabo. Zaczęła modlić się do swojej istoty opiekuńczej. Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Właśnie teraz ku pomoc potrzebuję twojej mocy. Aniele Boże, mój przyjacielu. Aniele Boże, mój przyjacielu, przybądź i nie szczędź mi mocy. Aniele stróżu, użyć swej łaski. Zemdlała. Obudziła się na podłodze, trzymając w ręku Ilnezis. Miała godzinę, aby wyszykować się do pracy. Mimo braku czasu z ciekawości przejrzała jeszcze raz jej zawartość. Wszystko wskazywało na to, że zamordowana dziewczyna zleciła napad na sklep jubilerski. Musiała zginąć z rąk bandziorów. Kim była i dlaczego zginęła? W redakcji panowało wielkie poruszenie. Okazało się, że zamordowana dziewczyna była córką byłego komendanta. Wstrząśnięta Anastazja usiadła przy swoim biurku, znała ofiarę. To z nią pokłóciła się parę lat temu o względy u Julki. Tylko dlaczego Ania miałaby okraść swoją przyjaciółkę? Z zazdrości? Zastanawiała się, czy naprawdę była do tego zdolna. Już prawie rozwiązała tę sprawę, ale nie mogła nikomu powiedzieć, że wie. Nikt nie uwierzyłby, że rozwiązanie po prostu jej się przyśniło. Marzyła o czyjejś zgubie, choć sama drogi szukała. Musi odkupić winy w trudzie, by uratować to, co zmarnowała. Serce pełne miłości, choć pustkę w sobie kryje, cisza panuje wokoło, czy ono jeszcze bije? Wszystko, co nienamacalne, czy można poczuć to, co w głębi? Nierealne, a może realne? Pytała nas, czy ona jeszcze cierpi. A oczy jej iskrzyły od gniewu, uczucia buzowały niczym sztorm, wiecznie. Dochodząca melodia śpiewu niosła ze sobą to, co niebezpieczne. Dusza czarna i zgniła, niszcząca ostatnie promienie radości, nękała ją i gnębiła, odbierając resztki miłości. Marzyła o czyjejś zgubie, choć sama drogi znaleźć nie mogła. Musi odkupić winy w trudzie, by zaznać odrobiny dobra.
Antologia. Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.